Radio Łódź w każdej sprawie.
Krzysztof Zimoch, kłaniam się. Dzień dobry. 11 dzień października, do święta niepodległości równo miesiąc i może niech to będzie przyczynek do tego, aby powiedzieć o zmianach w naszych narodowych symbolach, a to dlatego też, że Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przygotowało projekt ustawy o symbolach państwowych. Jeśli zostanie przyjęty, dojdzie do zmian w hymnie Polski, mianowicie druga i trzecia zwrotka Mazurka Dąbrowskiego zamienią się kolejnością. Ktoś powie, że to zmiana niewielka, kosmetyczna wręcz, ale może będzie to przyczynek do dyskusji o, po pierwsze, o znajomości hymnu, bo jak pokazują przykłady, niektórzy politycy mają problem z tym, żeby odpowiednio zacytować pierwszą, drugą i trzecią zwrotkę hymnu. A po drugie, o naszym przywiązaniu do symboli państwowych, do tego, jak traktujemy hymn, ale również flagę narodową czy godło. Już teraz zachęcam do udziału w rozmowie. 606 78 78 78, studio@radiolodz.pl. Czy ta zmiana w hymnie Polski, zamienienie kolejności drugiej i trzeciej, to dobry pomysł, a jeśli tak, to dlaczego i jakie państwo mają przywiązanie do narodowych symboli, czy odpowiednio w ogóle dbamy o hymn, o godło i o flagę narodową. Jeszcze raz, 606 78 78 78, studio@radiolodz.pl. Polecam również nasz radiowy Facebook. Jesteśmy do 13.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Czy zmiana w polskim hymnie jest konieczna, jest potrzebna i czy w ogóle jest istotna z punktu widzenia obywatela? 606 78 78 78, studio@radiolodz.pl. A przy okazji pytam o przywiązanie do symboli narodowych. Magda Dąbek pytała o to też mieszkańców Łodzi. Niektórzy byli chyba zaskoczeni tym pytaniem, ale proszę posłuchać.
Hymn zostanie hymnem. Słowa się w ogóle nie zmieniają, tylko zwrotki, tak. Poza tym nic więcej.
A myśli pan, że ludzie będą pamiętali, nie będą się mylili?
Na pewno będą się mylili. Ja się na pewno będę mylił. To już nie ma na to rady. No. Jestem zbyt stary, żeby zapamiętać od nowa.
A myśli pan, że generalnie znamy dobrze hymn, czy popełniamy jakieś błędy?
Nie popełniamy błędy, na pewno. Śpiewamy, póki my żyjemy, a powinno być, kiedy my żyjemy. Ja bardzo często to śpiewam, jak gdyby tak uprzytamiam sobie, dopiero po momencie, że śpiewam na przykład źle.
Dla mnie, według mnie, niepotrzebne. Może ja jestem wiekowa i tradycjonalistka, ale uważam, że niepotrzebny temat.
Od tylu lat każdy jest przyzwyczajony do stałej kolejności hymnu, także myślę, że ogólnie w samym wydźwięku hymnu to niewiele zmieni. Ale po prostu myślę, że ludziom będzie się to mylić, przynajmniej na pewno na początku.
Chyba niepotrzebne.
A pamięta pan, jak teraz brzmi druga?
Nie, nie.
Drugiej zwrotki nie.
Aha, a nie, trzecią?
Nie. Też nie, tylko pierwszą.
Znamy treść hymnu?
Myślę, że tak.
To jak brzmi początek drugiej zwrotki?
Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę.
No, do tej pory tak, znaczy na ten moment tak jest, ale słuszne pytanie Iwona, realizująca audycję, zadała. Po co w ogóle jest ta zmiana, bo może niektórzy nie wiedzą. Z tym pytaniem ruszyłem do Przemysława Reja, kuratora Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, który był jednocześnie autorem, ekspertem w gronie tych, którzy przygotowywali projekt ustawy o symbolach państwowych. Posłuchajmy, dlaczego ta zmiana kolejności zwrotek jest istotna.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Dlaczego właśnie teraz pomysł modernizacji hymnu, tego, żeby drugą zwrotkę zamienić z trzecią?
Zacznijmy od tego, że temat nie jest nowy. Myśmy nad nim pracowali w gronie ekspertów 4 lata temu, nie wiem, jakoś tak. Natomiast w tej chwili jakby projekt ustawy nabrał już kształtu i prace nad nim przeszły jakby do finału. Prawdę powiedziawszy, gdyby to zmiana miała dotyczyć samego hymnu, to prawdopodobnie byśmy się nie odważyli, żeby w tym momencie proponować zmiany. Bo jakby przejście całej ścieżki legislacyjnej jest zbyt długie i zbyt skomplikowane. Natomiast w momencie, kiedy okazało się, że prace trwają nad ustawą która by regulowała wszystkie polskie symbole, to uznaliśmy, że czemu nie popracować właśnie nad hymnem, który jest jednym z ważniejszych symboli, jakby nie patrzeć, i lepiej znanych i częściej wykorzystywanych. Stąd to teraz, aczkolwiek to teraz jest trochę rozciągnięte w czasie, bo te prace trwają chyba od 4 lat.
No właśnie, odnośnie całej ustawy, to doczytałem, że chodzi o to, aby dostosować symbole państwowe do wymogów nowych technologii cyfrowych, czyli po prostu trzeba wprowadzić XVIII-wieczny tekst w przypadku hymnu w XXI wiek, tak mówiąc obrazowo.
Nie. W wypadku hymnu tutaj chodzi o trochę co innego. Wręcz hymn nie potrzebuje cyfryzacji jakiejś szczególnej. To jest kwestia raczej barw i orła. Natomiast w hymnie chodziło trochę co innego, przywrócenie sensu, żeby hymn nie był samymi pustymi słowami, które są śpiewane bez większej refleksji przez Polaków. Natomiast żeby ta pieśń zabrała jakby swojej logiki, którą miała wewnętrznie zbudowaną, i żeby opowiadała jakąś historię, która była stworzona. Ta historia jest o tyle istotna, że oddziały Dąbrowskiego, który zresztą stworzył Wybicki, jednym z twórców Legionów Polskich we Włoszech, to były pierwsze oddziały, które zaczęły walczyć o polską niepodległość. I gdyby nie oni, potem w 1918 roku byśmy nie świętowali niepodległości. To, co oni zaczęli, potem było kontynuowane w czasach Księstwa Warszawskiego, zresztą też przez Wybickiego i Dąbrowskiego, w powstanie listopadowe, styczniowe i tak dalej. To wszystko były daleko idące efekty ich pracy. Stąd wydaje się, że należałoby im zwrócić ten honor i żeby ich pieśń, która stała się hymnem, żeby jednak miała swój sens pierwotny, a nie przetworzony sztucznie.
Czy chodzi też o to, żeby wróciła chronologia wydarzeń do hymnu? Bo Czarniecki, zdaje się, był przed Napoleonem.
Nie, to akurat ta... To nie ma żadnego znaczenia, kiedy żył Czarniecki, a kiedy Napoleon. Tutaj jest kwestia taka, że Wybicki, tworząc pieśń Legionów Polskich we Włoszech, stworzył pewną pieśń instruktażową dla niepiśmiennych legionistów. Chodziło o to, żeby ludziom, którzy we Włoszech zostali zwerbowani do walki w Polsce, nowo tworzonej polskiej armii, zresztą byli to głównie jeńcy wojenni, wytłumaczyć, dlaczego bijąc się we Włoszech ostatecznie doprowadzą do niepodległości Rzeczpospolitej. I tutaj było zawarte m.in. plan Dąbrowskiego, tak zwany plan dywersyjny, który mówił o tym, że oddziały będą na początku przerzucone z Półwyspu Apenińskiego przez Adriatyk na Bałkany, stamtąd pomaszerują na północny wschód do rejonu Galicji, czyli południowo-wschodnich krańców Rzeczpospolitej, i stamtąd wyruszą na północny zachód. Czyli przejdą przez Wisłę, przejdą Wartę i w ten sposób dojdą do Wielkopolski i Pomorza. I wtedy rzeczywiście, idąc po skosie, cała Rzeczpospolita będzie wyzwolona. Plan miał szansę powodzenia, bo w momencie, kiedy legiony miały przebijać się przez tereny Austrii, Austria miała być atakowana od zachodu przez wojska francuskie, więc byłaby wzięta w dwa ognie i miałbym duże szanse na to, że sobie nie poradzi. Więc stąd taki tekst i stąd ta chronologia właśnie. To nie to, że Czarniecki był wcześniej albo jest Polakiem, a Bonaparte Francuzem.
Czy opierając się na pana doświadczeniu, może pan powiedzieć, że my Polacy znamy hymn polski? Pytanie może banalne, ale w sumie chyba nie do końca, biorąc pod uwagę błędy, jakie popełniamy chociażby przy śpiewaniu.
Tak. Polacy bardzo kochają się w symbolach. Bardzo kochają flagę, kochają orła. Kochają hymn i są gotowi za niego się bić. Natomiast jeśli chodzi o znajomość, to jest tym słabo, a ze zrozumieniem jeszcze gorzej. Generalnie są co pewien czas organizowane akcje zwracające uwagi na popełniane błędy, na przykład kiedy, nie póki, czy...
A właśnie, skąd się to póki wzięło?
To jest rustycyzm, też jeszcze z XIX wieku pochodzący. Znaczy, wie pan, tutaj na całej treści jeszcze Polska nie zginęła, bardzo dużo tu jest okres zaboru, kiedy pieśń została zakazana jako pieśń wywrotowa i niebezpieczna. Więc zaborcy wpisali ją na indeks zakazanych, nie można było jej drukować, nie można było jej wykonywać publicznie. Więc jako, że było wszystko w tajemnicy przekazywane z ust do ust, no to na trochę metodą głuchego telefonu następowały pewne przekłamania. I one się utrwalały w pewnych momentach. Niektóre się utrwali, niektóre nie, ale na przykład Dąbrowskiego bardzo szybko zaczęto wymieniać na Skrzyneckiego, Dwernickiego czy kogokolwiek innego dowódcy, który był akurat bardziej na topie niż Dąbrowski, który był ileś tam lat wcześniej. Tak? Więc ta pieśń jakby funkcjonowała w drugim obiegu, przez co też żyła i się zmieniała.
Symbole narodowe, symbole państwowe do poprawki. Tak, i projekt ustawy przygotowuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Czy ta zmiana kolejności zwrotek w hymnie to istotna, nieistotna z państwa punktu widzenia? Proszę dać znać 606 78 78 78. Przy okazji rozmowy o zmianach w polskim hymnie pytam o symbole narodowe. Czy czujemy jako społeczeństwo przywiązanie do nich, czy z właściwym szacunkiem do nich podchodzimy? 606 78 78 78. Niektórzy wciąż zastanawiają się, czemu ma służyć ta zmiana kolejności drugiej i trzeciej zwrotki. Rozmawiałem o tym z Przemysławem Rejem, kuratorem Muzeum Hymnu Narodowego.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Czy te propozycje zmiany, myśli pan, mogą spowodować wprowadzenie jakiejś dyskusji dotyczącej hymnu, dotyczącej samej tej pieśni? Czy to jest szansa na to, żeby Polacy znowu się przyjrzeli lepiej Mazurkowi Dąbrowskiego?
Czy mam nadzieję, że tak. Prawdę powiedziawszy, jak zgłaszałem tą propozycję panem ekspertów, druga propozycja, bo pierwsza to dotyczyła generalnie krotności refrenu, bo to była też sprzeczność w ustawie. Natomiast nie spodziewałem się, że ta propozycja przejdzie, prawdę powiedziawszy. Natomiast właśnie argumentem koronnym, którego użyli muzykolodzy, było to, że właśnie potrzebna jest dyskusja na temat hymnu właśnie dlatego, że jest bardzo słabo znany. I ci, którzy znają dobrze jeszcze Polska nie zginęła, to nie będą mieli problemu z tym, żeby przestawić się. Natomiast ci, którzy go nie znają, to może się wreszcie nauczą. I byłoby to bardzo wskazane. Można... A do tego też, jeżeli zrozumieją, co śpiewają, no to będzie już idealnie.
Przy okazji można też przypomnieć, że co prawda hymn ma 4 zwrotki, ale sama pieśń ma jeszcze 2, które w skład hymnu nie wchodzą.
Tak, pieśń Legionów Polskich we Włoszech ma 6 zwrotek, z tym, że one zostały usunięte jeszcze za życia Józefa Wybickiego przez cenzurę francuską, co jest też ciekawą historią, że to nie żadni wrogowie, ale sojusznicy nam usunęli. I to się wiąże z tym, że Francuzom nie podobało się na przykład to, żeby oddziały pomocnicze, jakimi były legiony, tłumaczyły Francji, kto jest sojusznikiem, a kto wrogiem. Minister Talleyrand był znany z tego, że zmieniał sojuszników częściej niż Sienkiewiczki. A z drugiej strony Napoleon Bonaparte, gdy dokonywał swojego przewrotu, bardzo liczył na poparcie Kościuszki, który był postacią bardzo szanowaną zarówno w Polsce, we Francji i w Ameryce. Kościuszko uznał przewrót Napoleona za złamanie jakby podstawowych osiągnięć rewolucji francuskiej, więc się odciął od niego. I Napoleon obrażony kazał usunąć go z pieśni. Tutaj są takie drobnostki historyczne. Natomiast to są te dwie zmiany, które były jeszcze za życia Wybickiego wprowadzone. Więc dlatego i z tych zwrotek nie odbywa. Też z drugiej strony mówmy się, że Polacy mają problem z 4 zwrotkami. Gdyby dodać jeszcze 2, to już byłby dramat.
Nie chcę pana wpisywać tutaj w jakąś dyskusję polityczną, ale czy nie obawia się pan trochę, że jeśli te zmiany będą omawiane w Sejmie, to nie będzie to jakieś takie narzędzie, żeby kłuć jednym drugim w oczy, kto jest bardziej Polakiem i kto lepiej zna hymn?
Jasne. Bardzo się obawiam kwestii politycznej. Natomiast nasze muzeum bardzo mocno stara się podkreślać, że symbole narodowe należą do wszystkich Polaków i nikt nie ma prawa zawłaszczać tych symboli. Ani z lewej strony, ani z prawej, czy ze środka. Prawdę powiedziawszy, poziom w tej chwili jakby skłócenia sejmowego czy politycznego w Polsce jest na tyle duży, że każda zmiana jest traktowana jako działanie polityczne. Tutaj no, myśmy starali się, żeby ta zmiana była wybitnie techniczna. Właśnie ustalenie metrum, ustalenie kwestii refrenu, czy zamiana kolejnych zwrotek, ale bez dodania ani jednego słowa, bez zmiany ani jednego słowa. Tutaj to, co istotne, że ta treść zatem się nie zmienia. Dlatego staram się, żeby to było maksymalnie techniczne, żeby uniknąć właśnie wszelkich obszarów politycznych, dlatego że nagle by się okazało, że jedno ugrupowanie zmienia w czasie swojego okresu władzy ten sposób hymnu, a potem następny już zmienia następny i ciągle mamy rotację w treści hymnu. To tego byśmy chcieli uniknąć.
Rozmawiamy głównie o hymnie, ale ustawa, której projekt przygotowuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ma na celu przede wszystkim dostosowanie symboli narodowych do nowych technik cyfrowych, no i ma uporządkować stan prawny dotyczący wykorzystania symboli przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne. Zwiększa też ich ochronę oraz odświeżenie wyglądu, a co za tym idzie, mogą być wyższe kary za znieważanie symboli narodowych, a to może oznaczać kłopoty. No właśnie dla tych, którzy symboli nadużywają. Magda Dąbek pytała mieszkańców Łodzi, jaki jest nasz jako społeczeństwa szacunek do symboli narodowych.
Myśli pan, że mamy jako Polacy duży szacunek do symboli narodowych?
Zbyt często używamy je. Nawet niezbyt tam, gdzie należy.
Wydaje mi się, że szanujemy, ale to moje zdanie, a jak reszta, to nie wiem.
No, a czym się objawia ten szacunek?
No nie rzucamy flagi, no nie wiem, nie palimy, no nie wiem, no.
Polacy są dość przywiązani do tradycji. Na święta państwowe wywieszają różne flagi, szanują hymn, kiedy jest grany na przykład na różnych wydarzeniach sportowych.
No właśnie, szanujemy symbole narodowe. 606 78 78 78. Proszę dać znać, a tymczasem wracamy do rozmowy z kuratorem Muzeum Hymnu Narodowego Przemysławem Rejem.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Wykorzystam pana obecność, żeby pan powiedział dwa słowa, również mieszkańcom regionu łódzkiego, co można znaleźć w Muzeum Hymnu Narodowego, no bo można się zastanawiać, wokół czego to muzeum jest zbudowane, co tam możemy znaleźć i dlaczego warto tam pojechać.
Dobrze, przede wszystkim warto pojechać, żeby zobaczyć piękny XVIII-wieczny dwór. To jest niezbyt częste w Polsce, że zachowany dwór z XVIII wieku, a do tego dwór, w którym przyszedł na świat Józef Wybicki. Mamy dwie wystawy, które starają się z jednej strony pokazać życie Józefa Wybickiego i jego czasy, a druga wystawa to są Losy Mazurka Dąbrowskiego. Natomiast ta wystawa o życiu Wybickiego jest o tyle istotna, że Wybicki jest znany właśnie przez pryzmat swojego jednego utworu. A to był niesamowicie ciekawy człowiek, który interesował się dosłownie wszystkim. Pisał pracę o sprawności rzek, jedną z pierwszych prac na temat wprowadzenia pieniądza papierowego w Polsce. Cały szereg działań, które zresztą też wybudował papiernie pod Będominem, dlatego u nas można poczerpać papier, można porobić pieczęcie lakowe, drukować pieniądze, jak NBP nie patrzy. Cały szereg atrakcji takich, których staramy się właśnie zdjąć Wybickiego z pomnika, pokazać go jako ciekawego, fajnego człowieka, a w tym wszystkim pomagają nam nasze cztery koty i pies muzealny, który chodzi i się ze wszystkimi wita.
To zwłaszcza to ostatnie mnie przekonało.
Staramy się, żeby to było... Znaczy, generalnie tematyka, nazwijmy to patriotyczna, jest tematyką, którą bardzo łatwo zamęczyć. I staramy się pokazać jakby pozytywną część tej tematyki i to, że można być radosnym przy okazji. To jest fajne po prostu. I że wielcy patrioci to nie byli ludzie, którzy tylko męczeństwo dla ojczyzny, ale też byli żywymi ludźmi ze swoją historią, ze swoimi zainteresowaniami i naprawdę byli fajni.
Wrócę jeszcze na sekundkę do tej ustawy, bo czytam, że ona pomoże również rozróżnić flagę państwową od flagi narodowej. Mógłby nam pan pomóc troszeczkę?
Tak, tutaj jest jakby poza obszarem moich prac, ale z tego co patrzyłem w ustawie jest zmieniona logika wykorzystania flagi z godłem. Bo do tej pory flaga z godłem była przeznaczona dla instytucji o charakterze eksterytorialnym, czyli które zgodnie z prawem międzynarodowym były na terenie Rzeczpospolitej, ale praktycznie wtedy były w innych miejscach, czyli na przykład placówki dyplomatyczne, pokłady statków, samolotów itd. W tej chwili nowa ustawa wprowadza trochę inny podział. Flagę z godłem wykorzystują, z tego co patrzyłem, instytucje publiczne, rządowe i samorządowe. Natomiast flaga biało-czerwona jest dostępna dla wszystkich obywateli. Jest podział jakby urząd obywatel, a nie polska zagranica.
Jak jesteśmy przy fladze, to tak muszę spytać prywatnie, czy jak ogląda pan na przykład skoki narciarskie albo mecze, to Nie razi pana troszkę, że jest tyle flag z powypisywanymi miejscowościami na niej?
Razi mnie to bardzo.
Nie jestem jedyny.
Nie, bo to jest też taka... Jeżeli flaga jest symbolem narodowym, takim samym jak orzeł biały, to jeżeli na fladze możemy coś narysować, to czemu na orzeł nie ma na przykład rysowanych wąsów, albo nie wiem, czapki bejzbolów? Znaczy, że to raziłoby bardzo, prawda?
No więc właśnie, czy to pod paragraf trochę nawet nie podchodzi? No.
Znaczy generalnie... Znaczy tutaj przede wszystkim jest rzecz taka, że ustawa z 80 roku definiuje flagę jako pas, jednakowe pasy bieli i czerwieni, ale też podaje współrzędne, znaczy proporcje flagi 5:8. Mhm. Tylko barwy w tych proporcjach są uznawane za flagę, której nie można pisać. Jeżeli ma inne proporcje, no to już jest tkanina o barwach narodowych, a nie flaga i jakby poziom ochrony jest słabszy. Ja wolałbym, żeby jednak nie używać bieli czerwieni jako nośnika jakiejkolwiek treści poza symbolami narodowymi, znaczy bycie symbolem narodowym właściwie.
To na koniec jeszcze spytam, czy w związku z proponowanymi zmianami w hymnie dzwonił już do pana prezydent Poznania z gratulacjami i podziękowaniami?
Nie, natomiast czytałem ostatni artykuł, że Poznań jest cały szczęśliwy. Natomiast myślę, że może nie prezydent Poznania, ale ja zadzwonię do szefa poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej, bo nie wiem, czy Poznań pamięta, że w przyszłym roku jest 200. rocznica śmierci Józefa Wybickiego. My bardziej będziemy świętać jego 275. urodziny, ale to nie zmienia faktu, że blisko 200 lat temu Wybicki zmarł i jest pochowany właśnie w Poznaniu, więc może się uda nawiązać jakąś ciekawą współpracę i coś ciekawego zaproponować.
Ale im się trafiło. A czy Józef Wybicki nie pisał czegoś o Łodzi może? Coś tam by się znalazło?
O mieście Łodzi nie pamiętam, żeby pisał może z... Ale jako ciekawe, by się coś znalazło. Nie, myślę, że jakby dobrze poszukać, to coś się znajdzie. No, generalnie był to człowiek, który wszędzie go było pełno i angażował się w tyle tematów, że może się okazać, że Łódź też się znajdzie.
Dobra, to jak przyjadę do muzeum, to spytam pana raz jeszcze, może coś znajdziemy o Łodzi, autorstwa Józefa Wybickiego.
Może w temacie spławności rzek będzie coś na temat Łodzi, ale obawiam się, że to może być... Nie, to trzeba będzie poszukać po prostu.
Dobra, będzie wygrzewać. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się, dobrego dnia. To był Przemysław Rej, kurator Muzeum Hymnu Narodowego. A jeśli chodzi o ten Poznań, to władze samorządowe naprawdę się cieszą. W opinii prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka Poznań w drugiej, zamiast trzeciej zwrotce hymnu lepiej odda pozycję stolicy Wielkopolski w kraju, a poznańska posłanka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że dzięki pracom parlamentu nad zmianami w hymnie wzrośnie zainteresowanie Mazurka Dąbrowskiego i faktem, że Poznań jest w nim wymieniany jako jedyne polskie miasto. My z zazdrością z Łodzi patrzymy, ale o tym, jakie znaczenie ta zmiana może mieć również tutaj w naszym lokalnym kontekście, będziemy jeszcze dzisiaj w audycji rozmawiać. 606 78 78 78 studio@radiobyć.pl. Czy ta zmiana kolejności zwrotek w hymnie polskim jest konieczna? Czy w ogóle powinniśmy ruszać Mazurka Dąbrowskiego i jaki mamy stosunek do symboli narodowych? Rozmawiałem o tym również z Sebastianem Adamkiewiczem z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Jak oceniasz w ogóle pomysł zamiany kolejności zwrotek w polskim hymnie? Czy to ma jakiś sens, jakieś uzasadnienie?
No oczywiście uzasadnienie jest tutaj dość mocno podkreślane. To jest uzasadnienie, które przedstawił dyrektor Muzeum Hymnu Polskiego, wskazując na to, że pierwotny zamysł twórcy tego hymnu, czyli Józefa Wybickiego, był właśnie taki, w jakiej kolejności mają być teraz przedstawione zwrotki. Ponieważ no, ta pieśń o czymś opowiada, ma pewną narrację i ta narracja była skierowana do legionistów polskich walczących we Włoszech. Ich celem było przedostanie się na ziemię polskie, tutaj doprowadzenie do powstania przeciwko władzom zaborczym, poszczególnych zaborów. I on w tej pieśni chciał im opowiedzieć o tym, co ich czeka. W pierwszej zwrotce zapewnił ich o tym, że naród polski istnieje pomimo nieistnienia państwa. Natomiast w drugiej i w kolejnych zwrotkach chciał opisać to, w jaki sposób będą powracali do tej Polski, żeby stworzyć polską niepodległość. Dlatego w drugiej zwrotce powoływał się na autorytet Stefana Czarneckiego, wielkiego wodza XVII-wiecznego, który faktycznie miał powrócić tutaj na ziemię polskie, żeby walczyć z zaborcą szwedzkim wówczas. A dopiero w kolejnych zwrotkach całą tą trasę, którą muszą przebyć legioniści, przedstawią.
No to jak to się stało, że zamieniliśmy kolejność, że przez tyle lat śpiewamy najpierw o Napoleonie, a dopiero potem o Czarneckim?
Jeśli chodzi o to, w jaki sposób doszło do tej zamiany, to my niekoniecznie wiemy, jak doszło do tej zamiany. Dlatego, że w wersje hymnu, które pojawiły się już w 1830-1829 roku w różnego rodzaju śpiewnikach, zawierają już tą obecnie śpiewaną wersję, czyli tą, w której druga zwrotka jest trzecią zwrotką, a trzecia zwrotka jest drugą zwrotką. Dlaczego doszło do tej zamiany? Prawdopodobnie dlatego, że pieśń Legionów oczywiście była zapisana, ale nie była szeroko kolportowana. Dlatego ludzie śpiewali ją tak, jak ją zapamiętali. I być może to pierwszeństwo trzeciej zwrotki, która stała się drugą, było częściej śpiewane, częściej w tych wersach pamiętano ją jako drugą zwrotkę. Być może jej sens, jej treść dużo bardziej odpowiadała ludziom i w ten sposób w tych śpiewnikach z 1829 czy 30 roku trzecia zwrotka jest drugą zwrotką, a druga zwrotka jest trzecią zwrotką. Zresztą to jest nie tylko ta zmiana, dlatego że chociażby Wybicki pisał w pierwszych zdaniach hymnu jeszcze Polska nie umarła, a nie jeszcze Polska nie zginęła. Jeszcze Polska nie zginęła, to już jest późniejsza wersja, prawdopodobnie z okolic powstania listopadowego.
A skąd się tam wzięło słowo, które często przemycamy, czyli zamiast kiedy my żyjemy, śpiewamy jak na złość póki my żyjemy?
Powinniśmy śpiewać kiedy my żyjemy.
No właśnie.
Póki jest błędem i kiedy jest w oficjalnej, tej współczesnej wersji hymnu, mamy kiedy. Póki nie pojawia się w żadnej z wersji hymnu, nawet obecnie powinniśmy śpiewać kiedy. Podobno, ale nie jest to rzecz sprawdzona, w jakimś podręczniku od muzyki kiedyś pojawiło się póki, stąd też całe pokolenia śpiewają póki, ale to jest, przyznam się szczerze, że nie udało mi się nigdy znaleźć dowodu na to, że faktycznie kiedyś jakiś podręcznik od muzyki w szkołach podstawowych taki błąd wprowadził. Myślę, że sprawa jest bardziej prozaiczna. Nam to póki bardziej pasuje gramatycznie. Łatwiej nam się to śpiewa. Wydaje się, że pewna logika języka wskazywałaby na to, że powinniśmy śpiewać tam póki, ale logika tekstu hymnu narodowego wskazuje jednak, że powinniśmy śpiewać kiedy. I trzeba to jednak wyjaśnić, ponieważ my dzisiaj kiedy w takiej formie, w jakiej Józef Wybicki to wykorzystywał, już nie używamy. Kiedy to jest staropolskie jeśli. Jeżeli ktoś chciał powiedzieć jeśli, to mówił wówczas kiedy. I teraz sens pierwszej zwrotki jest taki, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Czyli jeśli my żyjemy, jeśli żyjemy jako Polacy, to znaczy, że Polska nadal istnieje. I tutaj trzeba powiedzieć o pewnym kontekście, który wówczas był. Otóż po upadku Rzeczpospolitej zastanawiano się, czy upadek państwa pociąga za sobą upadek narodu. No bo wskazywano chociażby przykłady starożytnego Rzymu, starożytnej Troi, że te społeczności upadły, te państwa upadły i nie ma narodów. Te narody zniknęły. No w związku z tym zadawano sobie pytanie, czy istnieje naród polski i hymn na to odpowiadał. Czyli jeśli my żyjemy, to państwo nadal istnieje.
A jeśli chodzi o błędy popełniane w hymnie, to kilka lat temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało taką broszurę przedstawiającą, jak poprawnie śpiewać hymn i oprócz oczywiście odpowiedniej postawy, tutaj wymienia, że najczęstszymi błędami, no to jest właśnie to póki zamiast kiedy, nie jak Czarniecki, tylko jak Czarnecki niektórzy śpiewają, ale to też ma związek z tym, że sam Józef Wybicki błędnie zapisał nazwisko Czarnecki, poprawnie brzmi ono Czarniecki. No i Czarniecki wrócił się przez morze, a nie wrócił, ani rzucił. To jeszcze raz Sebastian Adamkiewicz z tradycji, z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Te zmiany dotyczące zwrotek to jest tylko część tego projektu ustawy, który przygotowuje Ministerstwo Kultury dotyczącego w ogóle polskich symboli państwowych. Czy myślisz, że debata w Sejmie będzie taką okazją, żeby promować historię? Może Muzeum Tradycji Niepodległościowych też na tej dyskusji o polskim hymnie mogłoby skorzystać i w jakiś sposób, no właśnie, historię kraju promować, upowszechniać?
Ja myślę, że każda tego typu okazja jest szansą do tego, żeby pewne rzeczy wyjaśniać. Ja za każdym razem, kiedy ktoś zaśpiewa póki, wykorzystuję to do tego, żeby wyjaśniać ten bardzo ważny element hymnu narodowego, bo on też gdzieś pokazuje, w jakich okolicznościach rodził się naród, w jakich okolicznościach, w ogóle czym jest pojęcie narodu. Więc każda taka okazja jest szansą. Myślę, że muzeum tę szansę już wykorzystało nawet wcześniej, dlatego że mamy w tej chwili dwie wystawy stworzone przez nas dział edukacji, które poświęcone są symbolom narodowym. Mamy wydaną książkę, która jest poświęcona symbolom narodowym. Również można na naszym YouTubie oglądać film dokumentalny z serii Losy Łodzi, który dotyczy także symbolów narodowych, bo to też jest część nawet tej lokalnej tożsamości. Więc myślę, że tutaj oferta muzeum w tym zakresie jest bardzo duża. I bardzo dobrze, dlatego że o tych symbolach należy mówić, należy cały czas podkreślać, jakie one mają znaczenie, bo pomimo tego, że one funkcjonują oczywiście w przestrzeni publicznej, to często o ich znaczeniu czy o tym, dlaczego one wyglądają tak, a nie inaczej, się zapomina. Czasami używa się ich błędnie. Tych błędów w używaniu symbolów narodowych jest bardzo wiele, co można obserwować w trakcie chociażby Świąt Narodowych, które przecież już niedługo, bo w listopadzie znowu będą sprawą zupełnie aktualną.
No właśnie, powiedziałeś o szansie, a ja teraz pomyślałem troszkę o obawach, jakie mam w związku z tymi pomysłami, bo no wystarczająco już mamy powodów, które mogą nas jako naród wewnętrznie dzielić. Może nie jest dobrym pomysłem ruszać ten hymn, bo za chwilę znajdą się ci, którzy chcieliby w ogóle zmienić tekst hymnu i zaraz będziemy no jakby licytować się, kto jest bardziej Polakiem, bo znam historię związaną z Mazurkiem Dąbrowskiego.
Nie wydaje mi się, żeby ta sprawa budziła aż tak duże społeczne emocje, żeby pogłębiać już istniejące zresztą podziały. Ja myślę, że ona jest istotna dla specjalistów, dla tych, którzy zajmują się na co dzień chociażby kwestią heraldyki, czy chociażby właśnie kwestią symbolik wszelakich. To dla nich te zmiany są istotne, bo chociażby te kosmetyczne przecież zmiany, które mają dotyczyć polskiego herbu, zwanego też błędnie zresztą godłem. To są pewne drobne elementy, które oczywiście dla heraldyków są istotne z różnych względów, ze względu na zasady heraldyczne, które panują, ze względu na też odczytywanie pewnej symboliki, to dla przeciętnego człowieka pewnie aż takiego znaczenia nie mają, chociaż przy okazji takich zmian można zawsze o tej symbolice opowiedzieć, żeby można było te symbole lepiej zrozumieć i myślę, że to jest ta szansa. Natomiast oczywiście zawsze gdzieś istnieje taka obawa, że tego typu zmiany mogą wybijać z pewnego rodzaju przyzwyczajeń. Mogą być dla ludzi niezrozumiałe, no ale co troszeczkę jak z dziećmi, to znaczy jeżeli mamy dziecko, które nie rozumie pewnych zakazów albo nie rozumie pewnych przykazów rodzica, no to rodzic może oczywiście na dziecku to wymuszać, ale lepiej będzie, jeśli mu po prostu wyjaśni, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego warto do pewnych zmian doprowadzać i myślę, że to jest przede wszystkim ogromna szansa.
A to jest bardzo ciekawy wniosek. To jeszcze cię zapytam, bo pytałem o to już kuratora Muzeum Hymnu Narodowego, bo no, słyszałem, że Poznań się bardzo ucieszył z tej planowanej zmiany, bo to może być promocja, wskoczenie do drugiej zwrotki, a nie do trzeciej. Natomiast tak. Może słyszałeś o jakimś tekście Józefa Wybickiego, który by o Łodzi traktował? Może by się coś znalazło?
Nie, no o tym, żeby Wybicki pisał o Łodzi, nie słyszałem. Zresztą myślę, że sam Wybicki, jeśli Łódź kojarzył, to raczej z małej, rozsypującej się wioski, bo w takiej formie Łódź funkcjonowała w momencie, kiedy powstawał polski hymn narodowy. więc o takiej pieśni nie słyszałem. Natomiast jest przecież pieśń z 1905 roku, która nazywa się Łodzianka, ale myślę, że ona do aspiracji, nie aspiruje do tego, żeby stać się hymnem narodowym albo chociażby jego częścią, aczkolwiek jest to bardzo ciekawa pieśń opowiadająca z kolei o tamtych wydarzeniach.
Nie aspiruje, ale kto wie, może kiedyś tak się zdarzy, że Łodzianka będzie pomysłem na hymn Polski. To oczywiście pół żartem, pół serio, mówił Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
Radio Łódź w każdej sprawie.
W programie to już prawie wszystko. Na koniec, jeśli Państwo pozwolą, słówko na do usłyszenia. Z racji tego, że była to ostatnia audycja, jaką miałem przyjemność poprowadzić dla Państwa w Radiu Łódź, w miejscu, które przez ostatnie 2 lata z hakiem było dla mnie drugim, a biorąc pod uwagę liczbę godzin w ciągu doby spędzonych przy Narutowicza 130, czasami nawet pierwszym domem. 2 lata to oczywiście śmiesznie mało, patrząc na to, ile swojego życia zostawili tu niektórzy bardziej doświadczeni koledzy i koleżanki, ale wystarczająco dużo, by się zżyć z miejscem, z ludźmi z redakcji. I chociaż uważam, że antena nie powinna być przestrzenią do dzielenia się prywatą, to mam nadzieję, że mi Państwo to wybaczą. Praca w publicznym radiu była zawsze moim marzeniem i cieszę się, że udało się to marzenie spełnić. Cieszę się, że mogłem przede wszystkim być częścią redakcji, bo radio ma wtedy sens, jeśli tworzy je zespół ludzi z różnymi doświadczeniami, z różnym stażem pracy, także z różnymi wrażliwościami. I tak chyba było przez te 2 lata tutaj, za co każdemu z osobna dziękuję. Mam nadzieję, że tak też będzie, chociaż kto wie. Przede wszystkim podziękowania ślę do Moniki Czerskiej, Kamili Litman, Marcina Pośpiecha, Agaty Gwizdały, mojego pierwszego kierownika Wojtka Muzala i do realizującej tę audycję Iwonki Błaszczyk. Dziękuję za wszystkie inspiracje, za wszystkie wyrazy wsparcia i pomoc, ale tak naprawdę gdybym chciał podziękować wszystkim, którzy na to zasługują, to bym długo nie kończył. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się Państwu nisko i do usłyszenia w innej, być może lepszej przestrzeni radiowej.
Radio Łódź w każdej sprawie.